Bogusia Maciejewska, Dawid Rajwa, dr Tomasz Wirga, psycholog i Anna Jędrzej Żelowscy. Dzisiaj w tym gronie rozmawiamy o wydatkach na dziecko. Mówiliśmy o decydowaniu się na dziecko, o tych małych dzieciach, kilkulatkach, dzieciach dorastających. Kiedy dziecko dojrzewa, wydatki nastolatka to troszkę inna bajka. Głos rodziców przestaje być decydujący, a te funkcje przejmują rówieśnicy. Jakie są tutaj wasze doświadczenia? Bo jednak wiele się zmienia, tak? To, co jeszcze kilka lat temu było w zasadzie zbędnym wydatkiem, jakąś fanaberią, teraz staje się normą. To są te wspomniane już przez Bogusię markowe ciuchy, to są najnowsze telefony, to jest sprzęt, to jest możliwość wyjazdów. W różnych środowiskach oczywiście to różnie wygląda, natomiast te wydatki bardzo rosną. Są szkoły, zaczynają się wycieczki, zielone szkoły, różnego rodzaju wydatki i idzie. To już nie są setki, to już się robią po prostu czasami tysiące.
To jest bardzo trudny temat i ja myślę, że tutaj ile dzieci, ile rodziców, to będzie tyle odpowiedzi. Nie ma nigdy, myślę, jakiejś recepty, pewnie nawet szans na taką. Ja obserwując nasze trzy córki, każda z nich jest inna, każda z nich sobie inaczej z tym radzi. Oczywiście jest ogromna presja ze strony grup rówieśniczych na rywalizację, jeżeli chodzi o ciuchy, komórki, gadżety. To jest dramat. Dlatego nawet jedna z moich córek powiedziała, że ona marzyłaby o takiej szkole, gdzie się w mundurkach chodzi do szkoły, bo odpadłby problem rywalizacji ciuchowej. Także tutaj to jest jakiś problem, na pewno jest to presja, na którą te dzieci są narażone. Myślę, że to też bardzo zależy od charakteru dziecka, bo jedna z naszych córek jest taka, że ją to zupełnie nie interesuje. Ona ma swoją wizję, jak powinna być ubrana i to, co tam rówieśnicy myślą, czy ona jest dobrze ubrana, czy źle, czy nawet to, co my jej sugerujemy, to ma dla niej trzeciorzędne znaczenie. No. A inna z kolei jest bardzo podatna na to, więc też ja myślę, że nie można popaść w jakąś przesadę i powiedzieć, nie, dziecko, tutaj jest zima, to najlepiej ubierz gumofilce, bo one będą najlepiej cię chroniły przed mrozem.
Ja, słuchajcie, no każdy z nas był nastolatkiem, tak? Nie ma dla nastolatka argumentu, ani dla nastolatki, że się przeziębisz, że jak nie ubierzesz tego czy tego, to będziesz chora. No weźcie mi z ręką na sercu, powiedzcie, kto będąc nastolatkiem słuchał.
Ale to już to padło, że właśnie dobrze jest, żeby dziecko miało swój pieniądz, który będzie mogło dołożyć do ewentualnego większego wydatku, albo właśnie nauczyć się nim tak gospodarować, żeby mieć na ten ciuch. Nasze dziewczyny dostają dosyć duże kieszonkowe, z którego muszą opłacić sobie telefon, muszą sobie opłacić kino ze znajomymi, prezenty dla koleżanek urodzinowe, czy tam inne, kawkę, herbatkę i te sprawy. Oczywiście kupujemy im większe rzeczy, tytułem kurtki czy buty, czy właśnie wycieczki szkolne. Natomiast właśnie przez to, że mają sporo kieszonkowe, nauczyły się, że z tych pieniędzy coś można sobie oszczędzić, że jeżeli na przykład chcę już tak bardzo te buty, to mogę ponegocjować z mamą, bo z ojcem to nawet nie trzeba chyba negocjować, bo pewnie wykupił, że mamo, no to ja bym dołożyła na przykład połowę, a ty mi drugą, proszę, no odłożyłam sobie. No to wtedy jest inna rozmowa faktycznie, bo ja myślę też, że trzeba dzieci uczyć takiego racjonalnego wydawania pieniędzy i jeżeli wiem, mam tą świadomość, że książka w księgarni kosztuje 50 zł, a w internecie można ją kupić za 30, no to siądź dziecko, poświęć 5 minut i zamów ją w internecie, bo masz dwie dychy zaoszczędzone, tak? I możesz sobie za to kupić już coś innego. Także nasze dzieci właśnie uczą się w ten sposób, że mają swoje pieniądze i uczą się oszczędzać, co im nawet wychodzi, bo w tym roku nawet się postarały o takie naprawdę super fajne prezenty gwiazdkowe dla całej rodziny ze swoich własnych pieniędzy.
Jak wy radzicie sobie z takimi sytuacjami, kiedy chcą, bo chciałbym, bo wszyscy mają, bo inni mają?
W naszym przypadku, ja tutaj jednego przykładu bym akurat użył, mojego syna i kwestii związanych z używaniem telefonu komórkowego. to jeśli chodzi o zakupy takiego sprzętu, no to właściwie zawsze odbywało się to na zasadzie pozyskanych przez siebie pieniędzy, czyli kieszonkowe, gdzieś tam jakieś prezenty, dziadek, babcia coś tam dorzucili w taki sposób. Ja do tej pory nie wydawałem pieniędzy na telefon, na taki sprzęt mojego syna. Natomiast jeśli chodzi o utrzymanie tego telefonu, to też mamy taki jasny układ z dziećmi. Co miesiąc jest doładowanie za określoną niewielką kwotę i to masz kasę, którą masz na cały miesiąc do zagospodarowania. Trzeba sobie tym odpowiednio gospodarować, żeby starczyło do końca tego miesiąca. Jeśli wyczerpiesz wcześniej, no to masz swoje też niewielkie kieszonkowe, którym też możesz doładować sobie akurat to konto. Nie jest tak, chociaż pojawiło się na pewnym etapie takie pytanie ze strony syna, czy nie mógłby mieć telefonu na abonament, bo w abonamencie to można, tutaj nie ma kosztów rosnących, są rozmowy nielimitowane. No i wtedy ja stwierdziłem, że jednak nie, bo gdzieś tam pewne te ograniczenia, które teraz są narzucone, czyli te kwotowe, też czegoś uczą. Nie? To też jest nauka, że trzeba odpowiednio gospodarować tymi środkami, które się posiada i to nie jest tak, bo nawet gdybyśmy się zdecydowali na ten abonament, no to nie jest coś, co by rozwaliło budżet domowy miesięczny, gdybyśmy mieli się na to zdecydować, ale myślę, że też jest taka, gdzie jest taka nauka, żeby rzeczywiście pozostawić to w takiej formie.
Bogusia, co z tymi markowymi ciuchami, markowe buty, markowe ciuchy? No to są rzeczy, które idą w grube setki.
No rzeczywiście tak jest, natomiast za każdym razem jak przychodzą z taką prośbą do mnie, no tak jak mówiłam, ja akurat tu jestem nieugięta w tych kwestiach, natomiast ja mówię, zawsze jest jakiś zamiennik, tak? No bo to rzeczywiście to są bardzo drogie rzeczy i wolę w tym momencie wytłumaczyć im i porozmawiać, że można zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie znalezienie jakiegoś zamiennika, a dzięki temu można na przykład przeznaczyć pieniądze na jakiś wyjazd, na jakąś wycieczkę, zobaczyć świat, odłożyć pieniądze na wakacje, zrobić coś, co... Buty się zedrą. To, czy one będą miały markę taką, czy taką, oczywiście z odzieżą będzie podobnie. Natomiast to, co oni sobie tam zainwestują w ten rozwój własny, tak, w coś, co zobaczą, coś, co przeżyją ze swoimi znajomymi czy bliskimi, gdzieś pojadą, zobaczą coś ciekawego, będą mogli w czymś uczestniczyć, to jest istotne, żeby tak otworzyć im trochę bardziej oczy na świat taki... na zasadzie bycia podróżnikiem i odkrywania.
Presja jest niesamowita, nie?
Tak, ze się zastanawiam, czy dla takiego 15, 16, 14-latka rzeczywiście to, co ty proponujesz, jest atrakcją, czy on by tego nie zamienił na te markowe buty, bo wszyscy mają.
Bo on ma kolegę, który ma markowe i też jeździ, nie? To bywają i takie sytuacje.
Tak,
nie,
ale
musi
na przykład,
dokonywać takich wyborów.
Na tyle staram się na przykład nie obarczać dzieci jakimiś tam problemami, które oczywiście są w każdej rodzinie, jeśli chodzi o finanse, oczywiście to chodzą tu jakieś kredyty i tym podobne historie. Natomiast oni mają świadomość poniekąd zarobków, w jakich funkcjonujemy, dochodów. Mają świadomość tego, że są rachunki, mniej więcej jak to wygląda się, całej tej historii z płynnością finansową, ile wchodzi, ile wychodzi. Natomiast i nawet patrząc się po tych ich oszczędnościach, które tam mają i fajnie sobie partycypują gdzieś tam w jakichś swoich wydatkach, ale też gdzieś nauczyło ich to takiego też szacunku do tego, co jest, tak, do tej złotówki. Mają świadomość tego, że nawet gdzieś tam my możemy wyjąć z tej skarbonki, jeżeli jesteśmy gdzieś pod kreską i nie bardzo jest.
Mamy, no.
Tak, jeśli ją
i
mamy i problemu mają. Nie ma. Natomiast co mi się bardzo spodobało i naprawdę wzruszyłam się gdzieś przed świętami, zadzwoniła babcia, teściowa moja i mówi, słuchaj, naprawdę, ale rozłożyli mnie na łopatki, bo tam zabrali mnie do sklepu i no to w takim razie ja mam tutaj swoje oszczędności, to ja bym tutaj babci chciał kupić koc, mamie szlafrok, tacie to, siostrze to, bratu tamto, no i babcia po prostu.
Panie doktorze, no myślę sobie konia z rzędem temu, kto nam powie, jak zabezpieczyć nastolatki przed taką presją grupy, która czasami no niestety nie służy ani tym dzieciom, ani tym całym rodzinom, a już tym bardziej ich budżetom.
Znaczy musimy zdać sobie sprawę z tego, że w przypadku nastolatków...
Podejmuje pan próbę zdobycia konia.
Nie, absolutnie. Ja tylko pokażę nieokreśloność tego zdobycia. Dla nastolatków jesteśmy, no przestajemy być jako rodzice tym autorytetem, matka, ojciec. I tak naprawdę rówieśnicy, to jest coś całkowicie normalnego. I im wcześniej się z tym pogodzimy, tym będzie dla nas lepiej. Aczkolwiek to jest też tak, że no, możemy walczyć. Osoby, nastolatkowie już mają racjonalne myślenie. Już możemy powiedzieć nie, bo nie mam pieniędzy, bo musisz się dołożyć, bo masz tu swoje oszczędności, czego nie jesteśmy w stanie zrobić w przypadku dzieci, które są mniejsze, bo małe dzieci no są jakie są. Dlatego tutaj możemy walczyć. Możemy walczyć tak jak Leonidas pod Termopilami, ale polegniemy. Kwestia z tego, jak długo będziemy walczyli i jak...
Jaka śmierć nas czeka.
Tak, ale tak naprawdę, czy jesteśmy w stanie przekazać nasz punkt widzenia naszym dzieciom? Jaki kontakt mamy z naszymi dziećmi? Jeżeli ten kontakt jest dobry, jeżeli dzieci są w stanie zrozumieć, a nie jest to tylko pozycja roszczeniowa, bo mnie się należy, dlatego że ja chcę, no to wtedy jest mamy jakąś szansę. Ja wiem, że to jest taki pesymistyczny obraz tego wszystkiego, co jest.
No nie, no trochę optymizmu w tym jest, jakiegoś światła, tak? Trzeba zacząć po prostu, jak to dziecko ma miesiąc, albo jeszcze zanim się urodzi, próbować do skutku, tak? Do tych 17 lat, jeśli ten kontakt dobry
jest
jakąś szansą. Jeśli idzie o te spore wydatki, no to wiecie, też jest takie powiedzenie, które wiele osób stosuje, osób niekoniecznie zamożnych, mówią, że nie stać nas po prostu na tanie rzeczy. No ja troszkę mam wątpliwości, czy jeszcze są te czasy, że produkt, za który dużo zapłacimy, rzeczywiście płacimy za jakość, bo to już też niestety różnie bywa. Nie wiem, czy wy kierowaliście się taką zasadą czasami. Że warto dać większe pieniądze za coś, żeby to dłużej posłużyło.
Ja mam problem z tą jakością. Nie zawsze chyba te pieniądze idą w parze z jakością. Ale tak tutaj myślę, że... Sami rozbuchujemy w dzieciach te potrzeby od maleńkości. Tak sobie uświadamiam właśnie serię urodzin, różnych takich kinderbalów, wiecie, w bawialniach, w kinach, w innych różnych miejscach. I ja myślę, że dzieciom trzeba uświadamiać, że na przykład jak ktoś ma markowe buty i jeździ na wycieczki zagraniczne, no fajnie, jego rodzice na to stać. Ale ja myślę, że też jest dużo takich dzieci, które mają te buty markowe, ale tylko dlatego, że mama z tatą po prostu albo ciułali na nie przez 2 lata, albo wzięli zwyczajnie na nie kredyt, bo
dziecko
tak już
pracują, tak... Albo tak pracują, że nie ma ich w ogóle w domu.
Też tak może być. I że dzieci też muszą mieć tego świadomość, że właśnie to nie zawsze jest tak, że inni mają, bo ich rodzice mają pieniądze. Nie wiem, co chciałam powiedzieć.
To jest taki głód, którego się nie da zaspokoić. To nie dotyczy tylko nastolatków. To dotyczy wszystkich ludzi, tak? Zawsze można kupić droższy samochód, większy dom, pojechać na droższe wakacje. Ja doskonale to po sobie wiem, że pieniądze się bardzo dobrze wydaje.
A też jestem ciekawa na ile, no bo to oczywiście wracamy do jednej niezdartej prawdy, tak, że słowa uczą, a przykłady pociągają. Też dzieci patrzą na nas, prawda? Jeśli rodzice potrafią powiedzieć, owszem, chciałbym to mieć, to jest świetne, to mi się podoba. Z chęcią bym pojechał na wakacje, czy tam podróż dookoła świata, kupił sobie lepszy samochód, czy miał dom z basenem. Ale po pierwsze mnie na to nie stać, a po drugie tak naprawdę no, jest to jakaś zachcianka, w samym chceniu nie ma nic złego. No po prostu nie jest mi to niezbędnie do szczęścia potrzebne, czy do życia potrzebne. Może to też jest jakaś droga, czy jakaś metoda, jeśli rzeczywiście nas na te podróże dookoła świata, ja chcę samochody drogie i duże domy nie stać.
Dzieci są świetnymi obserwatorami i właśnie tutaj to, o czym mówisz, czyli ten przykład, który płynie z góry. I no, jeśli tylko istnieje taka możliwość, no, trzeba robić wszystko, żeby mieć tę nić porozumienia z dziećmi, żeby mieć kontakt i żeby nadawać maksymalnie, jak tylko się da, na tych samych falach. Bo jeśli dziecko jest w stanie zrozumieć to, co rodzic chce przekazać, no to już jest nawet nie połowa, ale bardzo duża część sukcesu. Tu przykład syna mojej koleżanki, który jakoś nie, z tego co kojarzę, nie gonił za tymi modami i nawet sam był w stanie mamie powiedzieć, że mamo, co z tego, że oni mają takie telefony. Ja jako wręcz takiego wyróżnienia i argumentu używam tego, że zobacz, ja mam stary i bardzo dobrze mi z tym, nie? Bywają i takie dzieci. I tutaj ewidentnie na tym przykładzie widać to, w jaki sposób rodzic jest w stanie porozumieć się z dzieckiem i przekazać to, co jest istotne.
Słuchajcie, co psuje dzieci? Tak już bez dwóch zdań.
My psujemy dzieci.
No to już jest bardzo pesymistyczne.
No ale to tak jest. Dzieci, tak jak pan powiedział, są rewelacyjnymi obserwatorami. I to jest tak, no bo jest miesięcznica czy rocznica chrztu i trzeba zrobić wielką imprezę, żeby wszyscy się zobaczyli, pokazali i tak dalej. I dziecko wyrasta w tym, obserwuje, że trzeba, że żeby dobrze było, to trzeba wydać dużo pieniędzy, trzeba mieć nowe bluzeczki, nowe buciki i tak dalej. To my psujemy dzieci. To jest smutne, ale tak jest. Tak samo jak my uczymy kłamać dzieci. Także no, tak to po prostu jest.
To prawda, ja tak czasami zastanawiam się przy jakichś takich sytuacjach spornych albo konfliktowych, które dochodzą do domu i pierwsze co, wściekam się co? Na dzieci, tak? Po czym wychodzę sobie i tak się zastanawiam, no słuchaj, tak naprawdę to jest twoje lustro. Więc w tym momencie zastanów się, dziewczyno, co jest nie tak w tym, co im przekazujesz, że jest tak, jak jest, tak? Przecież one tak uczą się wszystkiego od nas, tak? Naśladują tatę, mamę, dziadka, babcię, swoich przyjaciół, bliskich, nasiąkają tym, co tak naprawdę wyniosą z domu i wszystkim dobrym i tym, co jest złe. I w tym momencie, myślę tak z perspektywy czasu i lat, to dzieci uczą pokory. Przede wszystkim pokory, dystansu i tego, żeby w pewnym momencie samemu zdać sobie sprawę z tego, że człowiek sam, jako rodzic, często postępuje źle, nieadekwatnie, niestosownie do sytuacji, a często wymagamy od naszych dzieci zupełnie innych reakcji, niż byśmy się tego spodziewali. Natomiast co innego pokazaliśmy im naszym zachowaniem, naszym czynem, naszym działaniem. Także tutaj,
żeby była... Praktyka nie nadąża za teorią.
Tak, tak. Także ta adekwatność w stosunku do tego, co jest w domu, a rozróżnić się do jakichś tam naszych pobożnych życzeń, tak?
Co waszym zdaniem psuje dzieci?
Tak, to będziemy się powtarzać. Na pewno my i nasza niekonsekwencja. Także myślę, że tutaj nic odkrywczego nie dodam, ale jeszcze chciałem wspomnieć o czym zupełnie nie mówiliśmy, że takim wydaje mi się bardzo luksusowym towarem i towarem, który kosztuje wymierne pieniądze, to jest czas. To jest jeden z tych luksusów, które bardzo trudno nam, łatwiej czasami dziecku dać rzecz, a trudniej poświęcić mu czas. Czas to pieniądz, tak? Czas spędzamy w pracy, zarabiamy pieniądze, a potem cofamy się do przeszłości i szukamy tych wspólnych wspomnień, prawda? Dzieci nie będą pamiętały tych ciuchów, a wspólne rzeczy, które robiliśmy z nimi, no to jest ta baza, tak, prawda, która nas łączy.
20 lat małżeństwa, on czyta moje myśli, chciałam powiedzieć, że to na tym świecie wreszcie rzeczy, których nie można kupić.
Czy zdarzało wam się, czy spotkaliście się z takim argumentem, czy to jest w ogóle jakiś argument dla nastolatków, dla dzieci, które chcą mieć takie pytanie, czy chcesz mieć kolejne buty, konsolę, czy coś innego drugiego, czy po prostu wolisz mieć rodzica w domu, tak? Mamę, tatę, którzy musieliby zarobić na to i w związku z tym by ich nie było. Czy takie pytania w ogóle można dzieciom zadawać w tym wieku?
Znaczy,
czy one mają sens?
Możemy spróbować zadać to pytanie, aczkolwiek no, ciekawy jestem odpowiedzi.
Ja odpowiem. Ja zapytałam dzieci w tym roku, czy chcą pojechać z rodzicami na wakacje i ze swoją najmłodszą siostrą, bo jeszcze nam się nie zdarzyło, odkąd się Helenka urodziła, żeśmy byli na wspólnych wakacjach, takie faktycznie, że wyjeżdżamy, nie ma nas dla nikogo. Czy wolą te swoje obozy, na które jeździły już tam od paru lat bez nas? I jednogłośnie się powiedziały, że rezygnują ze wszystkich obozów, chcą jechać z nami. I,
tak, ale no tutaj coś mają.
Trzeba
tutaj
rozmawiać.
Ale taka sytuacja, to co słyszeliśmy, ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że rodzic mógłby usłyszeć bardzo nieprzyjemną rzecz, że na przykład tak, to iść do pracy.
Tak, wolę Adidasy nowe.
Tak.
Może tak być?
Ale to zależy od relacji.
Tak, to wszystko jest... Czy ważne jest to, żeby się pokazać, czy ważne jest to, żeby mieć te nowe buty, kolokwialnie mówiąc, czy być razem, ale to no, dzieci są odbiciem nas. Jeżeli my wpoimy dziecku takie wartości, że trzeba mieć i trzeba, no to będzie robiło to, czego nauczyliśmy. tego małego stworka. Także to nie jest tak, że to tylko my jesteśmy winni. To też środowisko, to też pewne wiele innych czynników tutaj trudnych do wymienienia, ale musimy wiedzieć, że to my mamy decydujący głos, jeżeli chodzi o nasze dzieci. To jest dawno, dawno temu był taki pan, który nazywał się Bandura. On powiedział, że my jesteśmy takimi kopiami. To jest tak, jak chcemy zobaczyć, jak będzie nasz mąż, żona wyglądali za lat 5, 6, 7, 8, to trzeba zobaczyć, jak to jest w rodzinie.
Czyli pytanie być czy mieć, stawianie gdzieś tych dylematów, oczywiście odpowiednio do wieku, na to nigdy nie jest za wcześnie?
Moim zdaniem, no, małych dzieci nie, ale w przypadku nastolatków jak najbardziej. No i jak widzimy,
nie jest za późno już u nastolatków?
Znaczy inaczej. Tutaj kwestia jest tego, czy dziecko jest w stanie to zrozumieć. Dwuletnie dziecko, no to wydaje mi się, że troszeczkę za wcześnie. Ale przedszkolak już powinniśmy zaczynać. W przypadku nastolatka bez wątpienia już zrozumie, o co chodzi.
Ale to tak jak rozmawialiśmy też w przerwie, jest to nasze przysłowie, tak? Czym skorupka za młodu nasiągnie, tym na starość trąci. Nie możemy wymagać od nastolatka zachowań, których nie wpajaliśmy od dziecka. To jest pewien proces, wychowanie dzieci, nas samych. Przecież sami jako dorośli wiemy, że z roku na rok też się zmieniamy, ulegamy jakimś transformacjom. Wszystko gdzieś oczywiście korzenie ma w tym dzieciństwie. Jest to jakaś nadbudowa i fundament tego życia, w którym teraz funkcjonujemy. Dlatego też no, ze sporą dozą uważności należy wychowywać dzieci. I też a propos tego czas. Wiadomo, że każdy z nas pracuje i to pracuje często na wielu etatach, w wielu miejscach. Rzeczywiście ten czas nas goni, presja czasu jest ogromna. Natomiast to też jest kwestia jakości tego czasu. Można spędzić naprawdę ze sobą 5, 10 godzin, czy 4, czy 2 godziny i ta jakość relacji, jakość wzajemnego bycia ze sobą, takiego, że jesteśmy w pełni z kimś, może być zupełnie inna w różnej sytuacji. W tym momencie zdarzają się przecież każdemu z nas takie sytuacje, że tak naprawdę mamy siłę na takie prawdziwe bycie pół godziny, godzinę, dwie, w zależności od dnia tygodnia, tak? W zależności od obowiązków, w zależności od zajęć pozalekcyjnych dzieci, od naszych dodatkowych zajęć, ale jeżeli już jesteśmy razem, to żeby czuć to, że jest się razem i że coś z tego kontaktu wynika, a nie, że no, na zasadzie jakoś, tego tak, że jestem jakoś zmęczony, walnę się przed telewizorem i tyle, tak?
Ja jeszcze chciałem wspomnieć o jednym aspekcie. Przypomina mi się taka scena z filmu, kiedy ojciec pochyla się nad pięcioletnią córką i mówi, przestań zachowywać się jak dziecko. Tak? Bo nikt nie zwalnia nas z odpowiedzialności, to my jesteśmy rodzicami. Ostatecznie to na nas spoczywa odpowiedzialność za podejmowanie decyzji. To my mamy wychowywać nasze dzieci, a nie one nas. No właśnie dlatego, że one są dziećmi jeszcze, tak? One nie są dorosłymi ludźmi i mają prawo do tego, żeby być nieukształtowane emocjonalnie, podejmować złe decyzje. No nie można uciec od roli rodzica i wejść w relację kolegi, prawda? To myślę, że jest taka pokusa i takie niebezpieczeństwo.
I tak mi się przypomina taki przykład właśnie, kiedy mój mąż kupił naszemu dziecku telefon. Oczywiście uzgodnili, że pół na pół płacą ten telefon. Ona spłaca nam w ratach, ponieważ nie miała takiej kwoty, żeby zapłacić za ten telefon. I miesiąc po tym, jak mąż kupił ten telefon...
O procentach pogadamy później, dobra?
No, to bez procentów jej kupiliśmy. Miesiąc później popsuła ten telefon tak, że nie dało się go używać. I możliwa była naprawa za wcale niemałe pieniądze. I niestety koszta tej naprawy musiała ponieść sama, czyli podnieśliśmy jej ratkę.
Bez litości.
Bez litości.
Bez litości. Tego się trzymajmy w niektórych sytuacjach. Bardzo dziękuję za to spotkanie, za rozmowę dziś o wydatkach na dzieci. Rozmawialiśmy z doktorem Tomaszem Wirgą, psychologiem z Uniwersytetu Opolskiego. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję.
Była z nami także Bogusia Maciejewska.
Dziękuję.
Mama trójki dzieci, Dawid Rajewa, tato trójki dzieci oraz Joanna Jędrzej Żelowski, wydatki na dzieci razy 4, aczkolwiek o dzieciach wcale tak nie myślą. Bardzo Państwu dziękuję. Szybciutko przypomnę, od jutra na naszej stronie doxa.fm w zakładce z rodziną mi do twarzy będzie możliwość odsłuchania tej dzisiejszej audycji. Natomiast za tydzień 20 stycznia porozmawiamy o tym, jak radzą sobie rodziny wielodzietne. Im więcej jest starań, wydatków, problemów, no i wreszcie ile więcej jest szczęścia i miłości w takich rodzinach. O tym już za tydzień po 20 zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo.